radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład pod tytułem Łukaszowe świadectwo o Jezusie Chrystusie poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. Czy Ewangelia świętego Łukasza jest dziełem historycznym?
Wiele argumentów przemawia za tym, że święty Łukasz chciał napisać dzieło historyczne. Wzorem historyków starożytności umieszcza na początku prolog, w którym określa metodę, jaką się posługuje. Naśladując historiografów starożytności, podaje źródła, z których korzysta. Opisuje, jak gromadził materiał, jak go oceniał i jak porządkował, tworząc dzieło. Postępuje więc jak dobry historyk. Z powyższych danych można wyciągnąć wniosek, że autor trzeciej Ewangelii zamierzał stworzyć dzieło historyczne, które można postawić obok dzieł helenistycznych. Zasługuje więc na tytuł historyka, a jego Ewangelia na miano dzieła historycznego. Widząc jednak pewne niedokładności, nie należy osądzać tego dzieła tak, jak ocenia się pracę współczesnych historyków. Ewangelia nie jest historią naukową, ani też biografią Jezusa. Ewangelista stara się najpierw wiernie przekazać nauczanie Jezusa i pierwotną katechezę apostolską, a po drugie zajmuje się faktami, ale nie podziela naszego stosunku do wydarzeń. Należy przecież pamiętać, że w starożytności historyk nie przestrzegał bezwzględnie chronologii i topografii. Dlatego jeżeli Łukasz obiecuje opisać wszystko po kolei, to należy pamiętać, że jest to porządek głównie religijny. Ewangeliście przyświecał cel teologiczny, a nie historyczno-kronikarski. Jego dzieło jest w swej istocie Ewangelią, czyli przepowiadaniem zbawienia dokonanego przez mistrza z Nazaretu. Z tworzywa historycznego konstruuje dzieło, którego zasadniczym punktem zainteresowania jest bardziej przesłanie religijne niż historia. Można go więc nazwać historykiem w służbie przepowiadania. W jednej osobie jest historykiem, świadkiem i teologiem, a jego dzieło jest historią, świadectwem i teologią.
W jakim znaczeniu Jezus jest zbawcą w Ewangelii świętego Łukasza?
Na co dzień mówi się o różnych ocaleniach, jakich ktoś doznaje ze strony innych ludzi. Ratować mogą ludzie, ale znacznie częściej jedynie Bóg może pomóc człowiekowi. Czasem Bóg czyni to przez ludzi. Z tego względu, że Bóg wspomaga, ratuje czy ocala człowieka, autorzy Starego i Nowego Testamentu piszą o Bogu Zbawcy. Według Jezusa i zgodnie z tym, o czym często przypomina Nowy Testament, człowiek zagubił się w grzechu i skazał się na śmierć. Pozostawiony sam sobie jest pozbawiony nadziei, stworzony na obraz Boży, a jednak upada. Odtąd jego sposób życia nie jest w pełni ludzki. Upadłe stworzenie nie ma samo w sobie możliwości stania się w pełni człowiekiem. Nie ma ku temu w ogóle sił. Jednakże sytuacja nie jest całkowicie bez wyjścia. Chrystus przyniósł światu prawdziwe i pełne człowieczeństwo. Daje ludziom możliwość przejścia od śmierci do życia. Dzięki niemu możemy stać się na nowo obrazem Boga i Jego prawdziwymi synami. Jezus Chrystus uwalnia człowieka od grzechu, śmierci i stanu zagubienia, dlatego w Nowym Testamencie, a zwłaszcza w pismach świętego Łukasza i świętego Pawła, jest często nazywany Zbawicielem, a jego dzieło zbawieniem. Treść trzeciej Ewangelii można ująć w słowach: Jezus Chrystus jest Zbawcą wszystkich ludzi. Dowodzi tego szczególnie jej terminologia. Tylko święty Łukasz posługuje się słowem Zbawca i rzeczownikiem zbawienie oraz czasownikiem zbawić. Trzecia Ewangelia jest objawieniem upragnionego i obiecanego Zbawcy. Według pisarzy Nowego Testamentu Jezus od samego początku jest Zbawcą. Jest Nim, gdyż przyniósł światu wiele darów. Czynem niebieskiego Zbawcy jest przekształcenie cielesno-ziemskiej egzystencji człowieka w życie niebieskiej chwały mocą wszechogarniającej potęgi Chrystusa. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. W tych słowach kryje się cała nauka o zbawieniu. Jezus mówi o oddaniu życia, dzieje się to poprzez służbę, przepowiadanie i uzdrowienia, a w końcu dokona się to poprzez Jego śmierć. Jezus jest świadom tego, że przynosi zbawienie. Jednak Jego misja ujawnia się nie tylko w działaniu, lecz także w Jego wypowiedziach. Dlatego Jego świadectwo o sobie samym jest częścią dobrej nowiny. Święty Łukasz, który był uczniem świętego Pawła i pisał do tych samych chrześcijan, do których przemawiał apostoł narodów, ukazuje również Jezusa jako Zbawcę. Czyni to już w opisie dziecięctwa, kiedy uwydatnia przyszłą rolę dziecka jako Zbawiciela. Jest on nazwany synem Dawida, Mesjaszem, Panem i Zbawicielem. Jest nim jednak przede wszystkim ze względu na to, czego dokona w czasie publicznej działalności. Już na początku działalności Chrystus mówi uczniom Jana o znakach zbawienia. Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. Wszystkie te znaki wskazują na jedno. Naprawdę nadszedł czas pomyślny, dzień zbawienia, czas Bożej łaski i przychylności. Całą działalność Jezusa znamionowało zrozumienie dla człowieka, przebaczenie i miłosierne współczucie, a wszystko to wypływało z niezwykłej jego wrażliwości. Celem jego życia i działalności było udzielenie zbawienia. Przyszedł na ziemię po to, by ratować to, co zginęło, by zbawić świat, a nie potępić. Jeżeli przemawiał, to w tym celu, żeby zbawić człowieka. Jest tym, którego ostateczną misją było posłannictwo zbawienia i wybaczania wszystkim.
Co to znaczy, że Jezus zbawia od nieszczęść doczesnych?
Całą działalność Jezusa cechowało zrozumienie ludzi i współczucie wypływające z niezwykłej Jego wrażliwości. W czasie inauguracyjnego wystąpienia w Nazarecie w następujący sposób Jezus określił swoją misję. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Dał do zrozumienia, że jego nauczanie trzeba łączyć z głoszeniem dobrej nowiny zasmuconym według proroka Izajasza. Zresztą już zaraz na początku święty Łukasz podkreślił, iż Chrystus przyszedł, aby nieść pociechę Izraelowi, której wyczekiwał tak długo Symeon, reprezentujący wszystkich ubogich narodu. Dlatego Symeon powiedział: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Wiedział, że w rękach trzyma tego, którego imię i misja zawierały się w słowie Zbawiciel. Jezus jako Zbawca nie zostanie dany dopiero pewnego dnia w bliżej nieokreślonej przyszłości, lecz dzieje się to od samego początku Jego działalności. Dlatego w Nazarecie obwieszcza, że nadeszła chwila, kiedy spełnią się wszystkie obietnice. Wśród tych, którzy dostąpią dobrodziejstwa zbawienia, znajdują się ubodzy. Słowo ubodzy zgodnie z ówczesną judaistyczną pobożnością oznaczało tych, którzy świadomi swej niewystarczalności żyją, oddając się całkowicie Bogu. Są to wszyscy mali, którzy nie potrafią się bronić czy wystarczająco troszczyć o siebie. Obiecując ubogim i gnębionym Królestwo Boże, Jezus w sposób najbardziej radykalny odwrócił kryteria tego okresu, według których dla wszystkich nędzarzy czy prostaczków zamknięta była droga do zbawienia. Jego zadziwiające posłannictwo charakteryzowało się tym, że głosił, iż zbawienie ma być udziałem żebraków i grzeszników. Ubogimi, chorymi, prostymi, pokornymi są dla Jezusa ci wszyscy, którzy potrzebują pokrzepiającego wsparcia. Są więc nimi uciemiężeni w sensie ogólnym. Słowem, wszyscy ci, którzy nie mogą się bronić i są tak tragicznie bezradni, że nie wiedzą, iż zdani są jedynie na pomoc Boga. Ubogimi są również ci, którzy stracili odwagę, by żyć. Wszyscy oni, wymieniani razem z niewidomymi, chromymi, trędowatymi, głuchymi, umarłymi, więźniami i ciemiężonymi, a także chorymi, należą właśnie do ubogich. Dla wysłanniku swego poprzednika Jezus powiedział: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. Święty Łukasz akcentuje cudotwórczą działalność Jezusa. Nie jest mu obca myśl o zbawieniu, jako uwalnianiu od nieszczęść doczesnych, na przykład chorób. Widać to dobrze w wypadku niektórych cudownych uzdrowień. Między pytanie uczniów Jana Chrzciciela, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać, a odpowiedzią mistrza: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli, święty Łukasz wkłada następujące słowa: w tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów, także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Dokonując podsumowania działalności Jezusa, ewangelista pisze: przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Święty Łukasz był głęboko wrażliwy na chorobę i zdrowie, niepokój i radosny spokój oraz najbardziej elementarne potrzeby. Cudotwórcza działalność Jezusa jest znakiem Bożego nawiedzenia. Po wskrzeszeniu młodzieńca z Nain tłum wołał: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził swój lud. Idea Bożego nawiedzenia, pochodząca z Księgi Zachariasza, pojawiła się już w opisie dziecięctwa Jezusa i wystąpi w całej trzeciej Ewangelii i w Dziejach Apostolskich. Święty Łukasz w różny sposób ukazuje Chrystusa jako miłosiernego Zbawcę. Pisze, że wysłuchał prośby człowieka, który błagał: Nauczycielu, proszę Cię, wejrzyj na mego syna, to mój jedynak. Uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. W jego cudach i w jego trosce o ubogich objawia się niezgłębione miłosierdzie. W opisie cudownych wydarzeń, szczególnie tych, które są wyłączną własnością świętego Łukasza, podkreślone zostało w sposób szczególny współczucie Jezusa. Pan zlitował się nad nią, pisze ewangelista przy wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Scena ta harmonizuje z całą Ewangelią. Święty Łukasz wzbogaca obraz Jezusa o nowy, cenny rys, doskonale ilustrujący jego ideę naczelną, ideę miłosierdzia Bożego. Oto wszechmoc Boga objawia dobroć, wyraża współczucie matce i przywraca życie zmarłemu. Ten motyw dobroci można również dostrzec w opisie uzdrowienia niewiasty i chorego na puchliznę wodną oraz w opisie uzdrowienia 10 trędowatych.
W jaki sposób święty Łukasz przedstawia Jezusa jako Zbawiciela grzeszników?
Zbawienie, które przynosi Jezus, nie ogranicza się tylko do samego ciała i do sfery materialnej. Zbawienie w porządku doczesnym, czyli ratowanie od nieszczęść, chorób i śmierci, jest zapowiedzią i znakiem zbawienia wyższego. Chrystus daje bowiem ludziom zbawienie o wiele ważniejsze. Ma ono zasadniczy charakter duchowy, czyli jest uwolnieniem od grzechów i obdarzaniem wszystkimi dobrami Bożymi. Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Grzech sprowadza na ludzi niebezpieczeństwo zagłady. Szatan jest ciągle gotów do użycia środków mogących zgubić człowieka lub przynajmniej nie dopuścić do jego ocalenia. Wielka troska Jezusa o grzeszników sprawiła, że nazwano go przyjacielem celników i grzeszników. W judaizmie piętnem grzesznika naznaczeni byli nie tylko ci, którzy moralnie zawiedli, nie przestrzegając prawa, ale także wykonujący pogardzane zawody. Teraz zaczyna się Królestwo Boże. Już obecnie nadeszła godzina odpuszczania grzechów. Nowa postawa Jezusa w stosunku do grzeszników uwidoczniła się nie tylko w czynach, ale także w Jego słowach. Tylko święty Łukasz zachował pewne przykłady: przebaczenie jawnogrzesznicy, której imię ewangelista dyskretnie przemilcza, czy Zacheuszowi. Jedynie trzeci ewangelista wspomina o spojrzeniu Jezusa, które tak głęboko poruszyło błądzącego Szymona. Tylko on utrwalił słowa Chrystusa skierowane do dobrego Łotra i jego modlitwę za oprawców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Postawa Jezusa spotkała się z naganą faryzeuszy i uczonych w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. W dużej mierze stosunek Jezusa do grzeszników był powodem antagonizmu między nim a faryzeuszami, którzy występowali przeciw niemu w obronie prawa mojżeszowego, sprawiedliwości i moralności. Sprawiedliwy przynosi ludziom pomyślność, a grzesznik nieszczęście. Grzesznik jest dlatego wrogiem ludu. Chrystus starał się obalić to przekonanie. Dlatego tak zwani sprawiedliwi zarzucali mu, że obcuje z grzesznikami i celnikami i jest ich towarzyszem. Odpowiedział, że nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. Przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale przede wszystkim grzeszników. Chrystus odpowiedział na zarzut faryzeuszy i uczonych w piśmie trzema przypowieściami: o zaginionej owcy, zagubionej drachmie i synu marnotrawnym. Można by je nazwać przypowieściami rzeczy zagubionych. Dwie ostatnie występują tylko u świętego Łukasza. Zawiera się w nich następująca myśl: Bóg kocha grzeszników i nie chce ich zguby. Wręcz przeciwnie, chce powrotu i czeka na szczerą przemianę. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ewangelista podkreśla mocno radość z powodu znalezienia tego, co zginęło. Ze wszystkich wspomnianych przypowieści przebija radość Boga, kiedy odnajduje on to, co zginęło. Należy także pamiętać, że w tych trzech przypowieściach zawarta jest pewna argumentacja. Odpowiadają na ataki skierowane przeciw postawie Jezusa. Ukazują sposób postępowania właściwy Bogu. Trzeba widzieć w nich przedstawienie i objawienie dobroci Boga. Przede wszystkim odnoszą się do Jezusa i wyjaśniają Jego postawę. Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Są komentarzem do Jego misji i określają Jego stosunek do grzeszników. Możemy mówić o rzeczywistym przywileju grzeszników, którzy mają jakby korzystniejszą sytuację z powodu grzechu, właśnie z powodu duchowej niewoli. Ten przywilej nie zależy od tego, że będąc skruszeni, wstępują na drogę poprawy, lecz polega na tym, że bezwzględnie potrzebują Jezusa, aby całkowicie nie zginąć. Mistrz z Nazaretu został dlatego właśnie wysłany, żeby dać im, pierwszym wśród ubogich, zbawienie. Słusznie więc twierdzi się, że u świętego Łukasza, bardziej niż u innych ewangelistów, Jezus może być nazwany Mesjaszem grzeszników. Słusznie także pisze się, że trzecia Ewangelia jest Ewangelią wielkiego miłosierdzia. Dante, zafascynowany tymi akcentami miłosierdzia, dobroci i delikatności, określił świętego Łukasza piewcą Jezusowej łagodności. Jednak Jezus nie jest przyjacielem grzeszników w tym sensie, aby uważał grzech za coś obojętnego. Celem Jego działalności jest uświadomić grzesznikowi, że grzech to bezbożność, to wina wobec Boga.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi, a na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Jaka w Ewangelii świętego Łukasza jest postawa Jezusa wobec bogactwa? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.